Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochani, żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest określić różnicę między tym, co prawdziwe, a tym, co podrobione. Między tym, co prawdziwe, a tym, co jest podrobione. W 2018 roku pojechałem z grupą studentów liceum, w którym pracowałem, z grupą licealistów. Pojechaliśmy do Indonezji na misję. I po kilku już dniach ci studenci zapragnęli zachodniego jedzenia. Mieli dość tego ryżu z gotowanym w gorącej wodzie kurczakiem. I tak codziennie, kiedy rano jechaliśmy do tej szkoły, w której służyliśmy, przyjeżdżaliśmy koło tej restauracji Pizza Hut. I każdego dnia było: Karol, kiedy pojedziemy do Pizza Hut? I pojedziemy, więc już tego chyba po 7-8 dniach sam miałem dość tego ryżu z kurczakiem na śniadanie, na lunch ryż z kurczakiem, na kolację ryż z kurczakiem, gotowanym oczywiście, tak jak z zupy. I wreszcie pojechaliśmy do tego Pizza Hut. I weszliśmy do tego Pizza Hut, zamówiliśmy tyle pizz, ile mogliśmy, ale okazało się, że ta pizza smakowała bardzo podobnie do tego ryżu z kurczakiem. I okazało się, że tylko dlatego, że coś wygląda prawdziwie, wcale nie musi być prawdziwe. Do tego kola była bez gazu. Poszedłem do lodówki zobaczyć, co się stało. Stała kola, jedna, druga, trzecia, czwarta otwarta, bez zakrętki w lodówce. Mówię sobie: nie, wychodzimy od razu. Wyobraźcie sobie minę tych studentów, tych licealistów, kiedy wychodziliśmy z tej Pizza Hut. Wyobraźcie sobie moją minę. Przyszliśmy prosto do domu na kolejną miskę ryżu z gotowanym kurczakiem. Ale kochani, odnośnie tej twarzy. Wielu ludzi ma podobny wyraz twarzy, kiedy myśli o chrześcijaństwie dzisiaj. Ale dlatego, ponieważ to chrześcijaństwo, które zakosztowali, wcale nie miało za dużo wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Ale bardzo możliwe, że było właśnie taką repliką, nawet nie repliką, ale było podrobioną wersją chrześcijaństwa. Gdyby ta pizza w Pizza Hut była jedyną pizzą, którą kiedykolwiek zjadłem, to nigdy w życiu nie pisałbym się na kolejną pizzę. Okej? Zamawiałbym cokolwiek innego. I tak samo dla wielu ludzi. Wielu ludzi doświadczyło chrześcijaństwa, które nie było prawdziwym chrześcijaństwem i stwierdzili, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Jedną z najbardziej popularnych form wiary, która jest udawaną, która nie jest chrześcijaństwem, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, jest religijność. Wiele ludzi żyje religijnym życiem, wierząc, że są chrześcijanami. Weszli do tej stołówki, dlatego że nigdy nie zasmakowali chrześcijaństwa, jedzą ze stołówki religijności, myśląc, że tak to powinno smakować. Kiedy prawdziwe chrześcijaństwo smakuje zupełnie inaczej. Pan Jezus mówi o chrześcijaństwie, że ten, który ją zasmakuje, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody tryskającym życiem. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Źródła wody tryskającym życiem. Czy poznałeś tą wodę życia? Czy wiesz, czym jest ta woda życia? To jest ta różnica, która pozwala nam nie być tylko religijnymi ludźmi, ale pozwala nam być chrześcijanami. Tak więc gdzie jest ta różnica? Czym jest ta różnica? Czytamy o tej różnicy w tych dwóch historiach, w tych dwóch spotkaniach, jakże odmiennych, Jezusa. Najpierw opiszemy z Samarytanką, a później z Nikodemem. Tak więc czytamy w 4 rozdziale, że Jezus podróżuje przez różne miasta w Izraelu i nagle decyduje się opuścić Izrael i iść do Samarii. A jest to wielkie wydarzenie, ponieważ w tamtych czasach Samaria była nieczystym miejscem. Żydzi nie obcowali z Samarytanami. Nawet Żydzi, którzy podróżowali, woleli raczej omijać Samarię i nadrabiać kilometry na nogach, pieszo, aniżeli przechodzić przez Samarię. No już, a już na pewno Żydzi nie zatrzymywaliby się po to, żeby rozmawiać z ludźmi z Samarii. A już na pewno mężczyzna nie zatrzymałby się, żeby rozmawiać z kobietą. W tamtych czasach mężczyźni nie rozmawiali z kobietami, których nie znali. A już na pewno Żyd, osoba z Izraela, nie rozmawiałaby z kimś, z kobietą, która jest z Samarii, która uznana jest za nieczyste miasto. Dlatego kiedy uczniowie Jezusa widzą Go rozmawiając z kobietą, mówią, są zdziwieni w wersecie 27. Jak Ty możesz z nią rozmawiać? Ale dlaczego Jezus to robi? Dlaczego Jezus idzie do Samarii? Dlaczego Jezus zatrzymuje się i rozmawia z osobą z Samarii, na dodatek z kobietą, z Samarytanką? Dlatego, ponieważ Jezus chce na samym początku pokazać swoim uczniom restaurację, z której oni jeszcze nie jedli. On chce pokazać im, jak smakuje prawdziwe chrześcijaństwo. Widzicie, religia jest łatwiejsza w praktykowaniu, ponieważ religia bardzo łatwo nakreśla granice. To możesz robić, a tego nie możesz robić. Musisz ubierać się w ten sposób, nie możesz ubierać się w ten sposób. Możesz chodzić do tych miejsc, nie możesz chodzić do tamtych miejsc. Religia w pewnym sensie jest bardzo prosta, ponieważ robi bardzo łatwą granicę. Białe, czarne. Ale religia z drugiej strony jest niesamowicie trudna, ponieważ religia nakłada ciężar na człowieka. I jeżeli nie uda ci się żyć według określonych norm, to co robisz? Odrzucasz to i nienawidzisz tego. A jeżeli ci się uda, to dzielisz ludzi na lepszych i na gorszych. Udało mi się, więc jestem lepszy. Tobie się nie udało, więc ty jesteś gorszy. Tak smakuje religia. Religia dzieli. Religia dzieli na lepszych i na gorszych. Ale podstawową różnicą między religią a chrześcijaństwem jest taka, że w religii wartość człowieka jest zakorzeniona w tym, co człowiek robi dla Boga. Natomiast w chrześcijaństwie wartość człowieka jest zakorzeniona w tym, co Bóg robi dla człowieka. Widzisz, Jezus nie idzie do Samarii dlatego, ponieważ Samaria nagle stała się bardziej religijnym miejscem. Ponieważ Samaria zrobiła coś, przebudziła się, zaznała jakiegoś duchowego doświadczenia, więc Jezus zobaczył nadzieję w Samarii, idę do Samarii. Nie, wręcz przeciwnie. Jezus idzie do Samarii dlatego, ponieważ Samaria jest grzesznym miejscem. I Jezus, idąc do Samarii, mówi do uczniów, tak naprawdę nie ma różnicy między wami a nimi. Ja wiem, że niektórzy z was stworzyli granice między Izraelem i Samarią i mówicie, okej, my mamy ojca Abrahama, no i wybrali papieża spośród nas. A Jezus mówi, nie. Idę do Samarii tak samo, z tego samego powodu, do którego przyszedłem do was. Idę do Samarii, ponieważ oni są takimi samymi grzesznikami jak wy. Chrystus umarł za dokładnie tą samą, dokładnie w tym samym miejscu, tą samą krwią, tak samo za ludzi z Samarii, jak i za was. Macie dokładnie tą samą potrzebę. Jesteście grzesznikami. Różnica między chrześcijaństwem a religią jest mianowicie taka, że religia uczy, jak człowiek swoimi własnymi siłami może dotrzeć do Boga. Jak człowiek swoimi własnymi siłami może dotrzeć do Boga, kiedy chrześcijaństwo mówi o tym, jak Bóg sięga do człowieka. Religia musi wytłumaczyć człowiekowi, że Chrystus umarł za ciebie, ale umarł za ciebie dlatego, no bo tak naprawdę to zasługiwałeś na to. O tak, Chrystus za ciebie umarł. Chrystus za nas umarł, no ale popatrz, jak dzisiaj żyjemy fajnie. No wiadomo, że umarł, no wiadomo, że nas kocha, no bo taka jest jego robota. Warto nas kochać, fajnymi ludźmi jesteśmy. Czy nie? No popatrz, jak mu służymy dzisiaj. Wiadomo, że nie umarł za tamtych, bo tam popatrz, jak oni żyją. Ale my? Religia musi przekonać nas, że Chrystus tak naprawdę umarł za nas, bo potrzebowaliśmy tego. Nie tylko dlatego, że potrzebowaliśmy, przepraszam, ale dlatego, bo zasłużyliśmy sobie na to. Kiedy chrześcijaństwo mówi nam, że ja nie zrobiłem absolutnie nic, za co Bóg mógłby mnie zaakceptować. Zero. On umarł za Samarytankę, on umarł za religijnego Żyda i on umarł za mnie. Każda z tych trzech osób potrzebuje Chrystusa w dokładnie ten sam sposób. Każdy z nas jest grzesznikiem. Religia dzieli ludzi. Stara się podzielić ludzi na gorszych i na lepszych. Na tych, którzy bardziej zasługują i na tych, którzy mniej zasługują. Ale religia również tłamsi i zniewala, kiedy chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo, uwalnia do życia. Popatrzmy jeszcze raz na tą historię. Czytamy tutaj o kobiecie, o Samarytance, która miała 5 mężów. Czytaj, miała 5 mężów, to znaczy każdy z nich zostawił ją. A teraz ma mężczyznę, który nie chce jej poślubić. Kobiety w tamtych czasach miały zdecydowanie pod górkę. Okay? Zdecydowanie pod górkę. W tamtych czasach kobieta niezamężna była uważana za pół człowieka. A kobieta, która była rozwiedziona, tak naprawdę była uważana za zhańbioną. Tak więc czytamy o kobiecie, która została zhańbiona przez mężczyznę jeden po drugim, 5-krotnie. A ten mężczyzna, który z nią teraz mieszka, nawet nie udaje, że chce dla niej dobrze, bo nie chce się z nią ożenić. Wyobraź sobie, co ta kobieta myśli o sobie. Jaka jest jej tożsamość? Jakie jest jej poczucie wartości? I do tego czytamy, że ona idzie do studni według naszego czasu o 3 po południu. Dlaczego idzie o 3 po południu? Dlaczego idzie sama? Idzie o 3, ponieważ nikt inny nie idzie do studni o tej porze dnia, bo jest za gorąco. Ale ona idzie sama. Dlaczego? Ponieważ ona się wstydzi. Ona idzie sama, ponieważ jest już tak nisko, mimo tego, że żyje w kraju drugiej kategorii, to nawet w tym miejscu jest tak nisko, że wstydzi się pokazać swojej twarzy ludziom. I ona idzie do tej studni i spotyka Żyda, Jezusa, spotyka mężczyznę i ten mężczyzna zadaje jej pytanie. Albo daje jej rozkaz, albo po prostu poprosił ją. Daj mi pić. Ta kobieta mówi, Samarytanka mówi, dlaczego ty, Żyd, mówisz do mnie? Z jednej strony jest zdziwiona, bo jak, dlaczego ty możesz mówić do mnie? Przecież to jest w ogóle przeciwko wszystkiemu w naszej kulturze. A po drugie, ona mówi, dlaczego się do mnie odzywasz? Ponieważ ona już wie, ona zna religijnych ludzi. Ona wie, że za każdym razem, kiedy się do niej odezwą, to odezwą się tylko po to, żeby ją bardziej poniżyć. I ona chciałaby, żeby się do niej nie odzywał. Na co Jezus mówi do niej? Wersety 14-15. Każdy, kto pije, werset 13. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, który się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. A co ona mówi? Masz taką wodę? Tak, proszę, daj mi. Ona myśli, że on mówi o prawdziwej wodzie, o jakiejś wodzie z lepszej studni. Kiedy Jezus używa codziennej ilustracji z każdego życia, aby zilustrować pewną duchową prawdę. Jezus mówi, ta woda daje ci, tak naprawdę zaspokaja jakieś potrzeby w twoim życiu, prawda? Ta woda zaspokaja jakieś potrzeby. Masz duchową, masz fizyczną potrzebę, potrzebujesz się napić i ta woda zaspokaja tą potrzebę. Ale ja widzę inną potrzebę w tobie. Duchową potrzebę. Ja widzę potrzebę twojego serca. I jeśli zaznasz tą, jeśli skosztujesz mojej wody, to ta potrzeba twojego serca zostaje zaspokojona. Ale ona tego nie rozumie. I ona mówi, dobra, proszę pana, to daj mi tej wody. Na co Jezus przechodzi bezpośrednio do 10 punktów, 100 punktów, prosto do celu. Mówi, przynieś swojego męża. Przynieś swojego męża. Na co Samarytanka mówi, ja nie mam męża. Widzicie? Ona nie mówi, że miała pięciu, a teraz ma tego, który z nią tylko mieszka. Dlaczego ona nie mówi tego? Ponieważ ona ciągle trzyma Jezusa na dystans. Ona ciągle myśli, że gdyby Jezus tylko dowiedział się o jej życiu naprawdę, kim ona jest, jak żyje, to zrobiłby dokładnie to, co każdy inny mężczyzna w jej życiu, odrzuciłby ją. Ale Jezus tego nie robi. Dlaczego Jezus pyta o mężczyznę? Dlaczego pyta o męża? Czy Jezus zmienia temat? Nie, Jezus w ogóle nie zmienia tematu. Wręcz przeciwnie. Jezus przechodzi do tematu. Jezus mówi do niej przez całe swoje życie. Czy szukałaś swojego spełnienia, swojego celu, swojego znaczenia w mężczyźnie? Robiłaś to przez całe swoje życie. Szukałaś wody życia w mężczyźnie. Ale to się nigdy nie zrealizowało. Każdy mężczyzna najpierw przyszedł, a potem cię porzucił. Ale jeśli przyjdziesz do mnie, mówi Jezus, to ja dam ci tożsamość, ja dam ci sens, ja dam ci spełnienie w twoim życiu, które nie pochodzi z tego, co ty zrobiłaś w swoim życiu. Z tego, czy zrobiłaś dobre rzeczy, czy złe. Ale tożsamość, która wynika z tego, co ja zrobiłem dla ciebie. Ja sprawię, że poczujesz miłość, której nigdy nie poczułaś. Ja dam ci sens i znaczenie, którego nigdy nie mogłaś znaleźć w swoim życiu. Widzisz, gdyby ta Samarytanka rozmawiała z religijnym mężczyzną, z religijną osobą, nie miałaby szans. Bo ta religijna osoba powiedziałaby, różnica między tobą a mną jest taka, że mi się udało, bo ja wybrałem dobrze, a ty wybrałaś źle. Sama tak sobie wybrałaś. Ale czytamy, że ta Samarytanka, jak zobaczyła Jezusa, jak po spotkaniu z Jezusem, czytamy, że ona pobiegła do miasta, zostawiła dzban, zostawiła tą wodę, której była spragniona i pobiegła do miasta. To jest niesamowite. Widzisz to? Ta Samarytanka przed chwilą bała się ludzi. Ona chowała się od miasta, ona szła po wodę w ciągu dnia, ponieważ wstydziła się ludzi, a teraz zostawia dzban i biegnie do ludzi. Co się wydarzyło w jej życiu? Ona zakosztowała prawdziwej wody. Ona zakosztowała wody życia. Zakosztowała miłości, który zamienił jej hańbę w radość. Ona doświadczyła radości, która wypływa z wody żywej, która jest teraz w niej. Kochani, czy masz taką radość w swoim życiu dzisiaj? Czy zakosztowałeś tej wody życia? Czy ta satysfakcja z miłości Chrystusa oddziałuje na każdy aspekt twojego życia? Czy masz dzisiaj taką realną radość w swoim życiu, wypływającą z tego, że jesteś dzieckiem Boga, z powodu twojego spotkania z Chrystusem? A może jest w nas dużo religijności? A może jest w nas dużo religijności? Może ta woda żywa jest tylko sloganem? Twoja wiara może sprawić, że będziesz albo zdecydowanie lepszym, albo zdecydowanie gorszym człowiekiem. Zależy od tego, czy twoja wiara jest budowana na religijności, czy na chrześcijaństwie. Bo widzisz, jeśli twoja wiara jest budowana na religii, to będziesz musiał albo uświadomić sobie, że zasłużyłeś sobie na to, żeby Bóg cię akceptował. I wtedy będziesz patrzył na innych ludzi z góry. Wtedy będziesz rósł w pychę. Albo będziesz miał dość tego ciężaru, odrzucisz chrześcijaństwo i będziesz stawał się coraz to bardziej cynicznym człowiekiem. Religia będzie sprawiać, że będziesz miał albo więcej pychy, albo więcej cynizmu w sobie. Kochani, ja dorastałem w kościele, w którym było wiele wspaniałych ludzi, pełnych radości i miłości w swoim życiu. Ciepłych ludzi. Chciało się do nich iść. Ale byli też ludzie, którzy, no właśnie, którzy mieli taką dumę, którzy mieli tyle cynizmu, którzy dziwiłem się, że ludzie z zewnątrz, z kościoła często mają więcej radości i ciepła niż ci w kościele. I zastanawiałem się, skąd to się bierze. I dzisiaj wiem, że to bierze się z religijności. To bierze się z tego, że możesz chodzić do kościoła z wieloma chrześcijanami, a jednak być religijnym człowiekiem. I uświadomiłem sobie, że ta prawda tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich. Każdego z nas. Każdy z nas może stać się religijną osobą. Dlatego dwa diagnostyczne pytania. Chciałbym zadać dwa diagnostyczne pytania w tym momencie. Czy patrzysz na innych ludzi z góry? Czy oceniasz innych ludzi? I dwa, czy brakuje ci radości w twoim życiu, z twojego chrześcijaństwa? Dlaczego tak się dzieje, że możemy stać się religijnymi ludźmi, mimo tego, że znamy Chrystusa? Ponieważ zapomnieliśmy o Ewangelii. Zapomnieliśmy o tym, jak dużo nam przebaczono. Zapomnieliśmy o tym, jak bardzo jesteśmy kochani. Prawdziwe chrześcijaństwo powinno dawać nam zdrową pokorę i zdrową pewność siebie z radością. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo uczy nas tego, że każdy z nas jest grzesznikiem. Żaden z nas nie zasłużył sobie na to, żeby być zbawioną osobą. Żaden z nas nie zasłużył sobie na miłość Chrystusa. Ale mimo wszystko Jezus zrobił to dlatego, ponieważ tak bardzo cię kocha. I ta prawda powinna dawać nam zarówno pokorę, jak i zdrową pewność siebie w życiu. A co z tego wynika? Radość. Radość z Jego miłości. Kochani, ja dzisiaj tutaj stoję i głoszę słowo. Czy zasługuję na to? Nie. Gdybym nie poznał Chrystusa w swoim życiu i spędził całą wieczność w piekle, to Bóg byłby sprawiedliwy. Bo na to zasługuję. Moje grzechy zasługują na wieczne potępienie. Ale mimo wszystko stoję tutaj z Bożej łaski i czekam je wieczność z Nim. I mogę dzielić się Jego słowem, które mnie zbawiło, w którym poznałem Chrystusa, tylko i wyłącznie z Jego łaski. Ale gdybym stał tutaj dzisiaj i czuł i patrzył na was z góry, bo ja stoję tutaj, a wy siedzicie tam, to znaczyłoby, że zapomniałem o tej łasce, która mnie zbawiła. Zapomniałem o tej łasce, która mnie zbawiła. Cokolwiek robisz w swoim życiu, co sprawia, że nawet najświętsza rzecz, która sprawia, że patrzysz na ludzi z góry, nawet usługując ludziom na ulicy, nawet najbiedniejszym, nawet bezdomnym, jeśli patrzysz na osobę z góry, to wkrada się w twoje serce ten śmiertelny grzech religijności. Będziesz stawał się albo bardziej pyszny w swoim życiu, albo będzie w tobie coraz to więcej cynizmu. Przeczytaliśmy rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jakże zupełnie inna historia. Widzicie, Jezus poznał Samarytankę w środku dnia, ale Nikodem przychodzi do Jezusa w ciągu nocy. Dlaczego? Ponieważ Samarytanka wstydziła się ludzi w mieście, a Nikodem wstydzi się Chrystusa. Zupełnie inna historia. Tam to Jezus rozpoczął rozmowę, to Jezus ją zaczepił. Tutaj to Nikodem przychodzi do Jezusa, to on rozpoczyna rozmowę, to on zaczepia Jezusa. Ale o co chodzi Nikodemowi tak naprawdę? Nikodem przychodzi do Jezusa, żeby zawrzeć z Jezusem deal. Taką umowę. Mówi tak: Jezu, posłuchaj, jesteś świetnym nauczycielem. Naprawdę, daję ci to, stary. Jesteś świetnym nauczycielem. No i te znaki, które robisz wszystkie, Nikt nie może kwestionować, że jesteś od Boga. Naprawdę jesteś od Boga. Jesteś od Boga. Ale wiesz co? Ci ludzie, ci faryzeusze, saduceusze, oni nie do końca są przekonani. Ale ja ich znam. Ja znam ludzi w tym mieście. Więc tak naprawdę to ja potrzebuję ciebie i ty trochę potrzebujesz mnie. Razem zrobimy świetną rzecz w tym mieście. Jezu, zawrzyj mi deal. Zawrzyj mi deal. Zróbmy umowę. A co mówi Jezus? Szachmat. To jest po prostu niesamowite. Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Co to znaczy? To znaczy, Nikodemie, wszystkie twoje dobre uczynki, które uczyniłeś przez całe swoje życie, twoje dobre decyzje, twoja ciężka praca, która doprowadziła cię do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj, wszystkie te rzeczy, za które ludzie dzisiaj cię czczą, uwielbiają w twoim mieście, powody, dla których znasz ludzi w tym mieście, wszystko to nie przybliży cię nawet jeden centymetr do Boga. Nie przybliży cię nawet jeden centymetr do Boga. Wszystko to jest nieważne. Żeby mieć relację z Bogiem, żeby być zaakceptowany przez Boga, musisz na nowo się narodzić. Jezus mówi tak naprawdę do Nikodema, nie będzie dealu. Wiesz dlaczego? Bo jesteś dokładnie w takim samym miejscu jak Samarytanka. Potrzebujesz dokładnie tej samej krwi na krzyżu, mojej krwi na krzyżu jak Samarytanka. Nie jesteś w ogóle lepszy. Twoje uczynki nie przybliżą cię nawet jeden centymetr do Boga. Jesteś dokładnie taki jak ona. Kochani, niektórzy z nas są bardziej jak Nikodem, a niektórzy z nas bardziej jak Samarytanka. Jedni z nas potrzebują uniżyć się przed Bogiem i powiedzieć, żadne moje uczynki nie przybliżą mnie do Boga, a inni z nas muszą zaakceptować Jego miłość. Kochani, Jezus uczy nas dzisiaj, że musimy zaufać Bogu w tym, że moja akceptacja przed Bogiem nie pochodzi z moich uczynków. Kiedyś człowiek John Owen powiedział, że często najbardziej grzeszymy w tych świętych momentach w naszym życiu, kiedy czytamy Boże Słowo i kiedy modlimy się ze łzami w oczach. Dlaczego? Ponieważ często w tych momentach, kiedy modlę się i pokutuję ze łzami w oczach, to myślę sobie, teraz Bóg mnie zaakceptuje. Popatrz, jaką mam świetną pokorę. Kochani, John Owen mówi, że nawet te łzy pokory są ohydą dla Boga, jeśli przychodzisz do Niego w swoich własnych uczynkach, a nie w uczynkach Chrystusa. Są tylko jedne uczynki, które mogły dać ci akceptację u Boga. I to są uczynki Jego Syna. Kochani, Jezus uczy nas, że człowiek nie potrafi zrobić nic, aby przyjść do Boga o swoich własnych siłach. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, aby przyprowadzić nas do Niego. Dlatego dzisiaj nie możemy zrobić absolutnie nic, aby Bóg mógł mnie kochać bardziej albo kochać mniej. Ponieważ On zrobił wszystko. Pozwólcie, że zakończę tą historią. Znam rodzinę w Adelaide, która zaadoptowała małą dziewczynkę z Chin. I ta dziewczynka była w śmietniku, tam ją znaleźli i poleciała do Australii. I znam tą rodzinę i wiem, że to jest bardzo dobra rodzina. Mają też sporo dobrodziejstw, błogosławieństw i fizycznych, i duchowych w swoim domu. Są dość bogaci. I wiem, że ta dziewczynka, ją czeka dobra liceum. Płatne liceum, drogie, ale bardzo dobre. Wiem, że też ci rodzice będą pomagać jej finansowo przez całe studia, dostanie samochód. Wiem, że jak skończy studia, to nie musi bać się już o nowy dom. I wyobraź sobie, że ta dziewczynka w wieku 25 lat zorganizuje imprezę urodzinową i zaprosi wszystkich ważnych ludzi w swoim życiu. I stanie tam z przodu i powie, słuchajcie, wszystko co mam, na wszystko zapracowałam sobie tymi rękoma. Jeśli ona by to zrobiła, to znaczy, że całkowicie zapomniała, całkowicie straciła rachubę rzeczywistości. Że gdyby nie ci rodzice, to ona albo umarłaby w tym koszu, albo jeszcze gorzej. Kochani, za każdym razem, kiedy opieramy swoją wiarę na naszych własnych uczynkach, to zapominamy o tym śmietniku życia, w którym byliśmy. Ale jeśli twoja wiara w całości jest zbudowana na tym, co Chrystus zrobił dla ciebie, to zamieszka w tobie woda życia. Religia prowadzi ludzi do studni w samo południe. Chrześcijaństwo sprawia, że biegniesz do miasta z radością. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.